Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Przełom w sprawie czołgów dla Ukrainy. Niemcy wysyłają Leopardy i pozwalają zrobić to samo innym krajom. Amerykanie przekażą Abramsy. A w Unii Europejskiej dyskusja w sprawie skandalu korupcyjnego w Parlamencie Europejskim. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Niemcy dostarczą Ukrainie 14 czołgów bojowych typu Leopard 2, potwierdził kanclerz Olaf Scholz. Poinformował też, że głównym celem jest szybkie skompletowanie dwóch batalionów, czyli około 90 wozów. Dodał, że pakiet pomocowy obejmie szkolenia ukraińskich załóg, a także logistykę, amunicję oraz koszty utrzymania dostarczonego sprzętu. W reakcji na te decyzje coraz więcej europejskich krajów deklaruje przekazanie Ukrainie czołgów. Tymczasem Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie 31 nowoczesnych czołgów M1 Abrams. Poinformował o tym w telewizyjnym wystąpieniu prezydent Joe Biden, który podkreślił, że decyzję w tej sprawie podjął wspólnie z sojusznikami. 31 Abramsów będzie tworzyło jeden batalion ukraińskich wojsk pancernych. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii przekazał, że na nielegalnie zaanektowanym terytorium Autonomicznej Republiki Krym Rosjanie przygotowują kolejną mobilizację. Rzecznik sztabu Aleksandr Sztupun zaznaczył, że siły rosyjskie nakazały wszystkim instytucjom na zajętym półwyspie przedłożyć komisariatom wojskowym listy osób do wcielenia do armii. Kolejna fala masowej mobilizacji planowana jest na koniec lutego. We wtorek minęło 11 miesięcy od rozpoczęcia pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Szef unijnej dyplomacji skrytykował Rosję za likwidację moskiewskiej grupy helsińskiej. Josep Borrell napisał na Twitterze, że to kolejny zamach na prawa człowieka w Rosji. Moskiewska grupa helsińska to najstarsza w Rosji i najbardziej szanowana na świecie rosyjska organizacja broniąca praw człowieka. Założyli ją w 1976 roku radzieccy dysydenci, w tym Ludmiła Aleksiejewa, Siergiej Kowalow i laureat pokojowej Nagrody Nobla Andrii Sacharow. Belgijski sąd wycofa wniosek o ekstradycję z Włoch żony i córki Antonio Panzeriego, byłego europosła podejrzanego w aferze korupcyjnej, która wybuchła w Parlamencie Europejskim. To konsekwencja współpracy, na którą Panzeri poszedł z belgijską prokuraturą prowadzącą dochodzenie w sprawie kupowania wpływów przez Katar i Maroko. Ma on ujawnić szczegóły systemu korupcyjnego, czyli sposoby finansowania, tożsamość wspólników i osób, którym przekazywał łapówki. Antonio Panzeri to główny podejrzany w największym skandalu, który wstrząsnął Europarlamentem. Na razie z deputowanych obecnej kadencji aresztowano Ewę Kaili, która była wiceprzewodniczącą Europarlamentu. Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości zasiadający w Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej będą wnioskować o powołanie podkomisji do spraw badania obcych wpływów w Unii. Prezydent Czech zadeklarował, że w przypadku ewentualnego ataku na Polskę Republika Czeska pomogłaby w obronie naszego kraju. W trakcie spotkania z polskim prezydentem Andrzejem Dudą Miloš Zeman odniósł się do wypowiedzi Andreja Babiša, jednego z kandydatów na swojego następcę. W debacie telewizyjnej Babiš stwierdził, że nie wysłałby wojsk na pomoc. Później skorygował swoją wypowiedź. Miloš Zeman określił oświadczenie Andreja Babiša jako niefortunne i nieprzemyślane. Seria podpaleń kościołów w Paryżu. Media informują o trzech próbach podłożenia ognia w tamtejszych świątyniach w ciągu tygodnia. Sprawą zajęła się stołeczna policja sądowa. Szacuje się, że co roku we Francji dochodzi do około 800 aktów wandalizmu wymierzonych w kościoły.
Rozmowa o Europie.
Afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim ujrzała światło dzienne w połowie grudnia ubiegłego roku wraz z aresztowaniem byłej wiceprzewodniczącej Europarlamentu greckiej socjalistki Ewy Kaili, która jest podejrzewana o branie ogromnych łapówek od Kataru. Ten skandal korupcyjny wywołał dyskusję o działalności unijnych struktur i ewentualnej przyszłości wspólnoty i między innymi o tym porozmawiam dziś z doktorem Rafałem Majewskim z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, w grudniu w Parlamencie Europejskim wybuchła afera korupcyjna. Belgijscy śledczy zarzucają byłej już wiceprzewodniczącej Ewie Kaili i trzem innym podejrzanym udział w organizacji przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i korupcję. Na pewno mamy do czynienia z największym skandalem korupcyjnym, jaki dotknął instytucje Unii Europejskiej. Czy mamy do czynienia z jednym z największych kryzysów w Unii?
Myślę, że nie. Znaczy, patrząc na całość funkcjonowania Unii Europejskiej, wbrew pozorom tych problemów z korupcją nie było aż tak wiele. W samym parlamencie mieliśmy tą głośną sprawę sprzed ponad 10 lat, kiedy The Sunday Times zrobił prowokację, zadzwonił do kilkudziesięciu eurodeputowanych i trzech z nich zgodziło się poprzeć za pieniądze określone rozwiązania. W tej chwili przez wiele lat nie było takich problemów. To, z czym mamy do czynienia rzeczywiście, patrząc na skalę 1,5 miliona euro, jak twierdzi belgijska policja, zostało gdzieś tam zarekwirowanych w domach. Należy przypuszczać, że Unia akurat z tego problemu szybko się podniesie. Roberta Metsola, nowa przewodnicząca, już zaproponowała 14-punktowy plan wyjścia czy poprawy jakości prowadzonych prac lobbyingowych, przeciwdziałaniu korupcji. Myślę, że nie jest to jeden z największych problemów Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywiście przy okazji korupcji pojawiła się kwestia ewentualnemu przyjrzeniu się, jak działają w ogóle instytucje europejskie. To jest generalnie kwestia postrzegania samej Unii Europejskiej. Gdybyśmy przeciętnego Kowalskiego spytali się, jak wygląda proces decyzyjny w Unii, będzie miał duży problem z wyjaśnieniem, gdzie podejmowane są decyzje, jak działają poszczególne struktury. Nawet dla osób, które interesują się Unią, zrozumienie tych wszystkich większości zwykłych, kwalifikowanych, wzmocnionych, kwalifikowanych jest trudne.
I czasami jest problem, czym jest Parlament Europejski, czym Komisja Europejska, Rada Europy, Rada Unii Europejskiej.
Oczywiście, patrzymy nawet na sam skład. Rada Europejska, tutaj skład jest stały, bo to są szefowie rządów, natomiast Rada Unii Europejskiej to jest 10 różnych składów, tak? Parlament Europejski, ponad 700 deputowanych, to jest już skala działalności bardzo duża, a na dodatek cały aparat biurokratyczny. Ponad 30 tysięcy urzędników, którzy pracują w instytucjach unijnych. To jest całkiem spore miasteczko, prawda? Koszty funkcjonowania całej struktury administracyjnej są ogromne. Mówi się, że wiele z tych pieniędzy jest wydawanych zupełnie niepotrzebnie. Ten aparat biurokratyczny musi ulec jakiejś reformie.
Polscy posłowie po tej aferze korupcyjnej wzywają do wyjaśnienia tejże afery w Europarlamencie, i mówią o konieczności rewizji, tak to określają, dotychczasowych unijnych regulacji mających zwalczać korupcję i to, o czym pan wspomniał, czyli nielegalny lobbying. I tu pachnie rewolucją czy kosmetycznymi zmianami?
Ja myślę, że w tym zakresie będą to kosmetyczne zmiany. Natomiast to, o czym wspomniałem, samo przemodelowanie instytucji unijnych, procesu podejmowania decyzji, często bardzo krytykowanego, będzie wymagało jakiejś szerokiej dyskusji i na pewno zmiany traktatów w tym zakresie.
Trochę ta dyskusja już się odbyła, bo wiosną ubiegłego roku 13 państw członkowskich Unii sprzeciwiło się nieprzemyślanym i przedwczesnym próbom zmiany unijnego traktatu. Jednocześnie wcześniej przez rok obywatele unijnych krajów w ramach tak zwanej konferencji w sprawie przyszłości Europy zastanawiali się, jak ma się rozwijać, jak ma wyglądać Unia Europejska. I tam były takie główne propozycje, czyli przyznanie Parlamentowi Europejskiemu prawa inicjatywy ustawodawczej, zniesienie zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie Unii, czy dalsze zaciąganie wspólnych długów i korzystanie z nowych źródeł finansowania. To już brzmi jak rewolucja.
Tak, to brzmi jak rewolucja. Wiele tych rozwiązań jest bardzo dyskusyjnych. Jeżeli chodzi o sam parlament i kwestie związane z procesem legislacyjnym, to może najmniej. Natomiast ta zasada jednomyślności i zniesienie zasady jednomyślności może powodować daleko idące skutki. Z jednej strony byśmy powiedzieli, że rzeczywiście to blokowanie często decyzji unijnych jest niepotrzebne i można by pewne procesy przeprowadzić szybciej, natomiast z drugiej strony daje to jednak pewną ochronę państwom, które uważają, że ich interesy są przez Unię, czy mogą być przez Unię w jakiś sposób nadużywane, czy ta władza unijna może być nadużywana i te interesy nie będą respektowane. Zniesienie tej zasady powodowałoby to, że siły antyunijne mogłyby dostać taki asumpt do dyskusji, że rzeczywiście ta suwerenność państw jest zniszczona przez tą złą Unię, która narzuca całkowicie pewne rozwiązania. Stąd naprawdę należy bardzo mocno przemyśleć i tu powinna się przetoczyć szeroka dyskusja w Europie nad reorganizacją samego procesu decyzyjnego i organów Unii Europejskiej.
Unia rozszerza się, przyjmując nowych członków, po tym, gdy spełnią określone warunki polityczne i gospodarcze. Na liście w tak zwanej poczekalni jest kilka krajów, jest też kilka, które chciałyby być tymi oficjalnymi kandydatami. I teraz dwa pytania. Po pierwsze, czy te kryteria są okej? A po drugie, czy Unia w takiej strukturze, w jakiej w tej chwili jest, powinna się rozszerzać? Czy to dla wspólnoty dobrze?
O kryteriach decyduje polityka. Kryteria można zmieniać i ustawiać się w taki sposób, który będzie korzystny dla samej wspólnoty. Także tutaj myślę, że jest to kwestia do dyskusji. Czy Unia powinna się rozszerzać? Z punktu widzenia funkcjonowania tej organizacji tak. Znaczy widać duże korzyści, które wynikają z członkostwa w Unii Europejskiej, nie tylko dla tych państw, które wstępują, bo wiadomo, że zawsze jest to związane z jakimś większym finansowaniem różnego rodzaju inwestycji, ale dla tych starych krajów, które rozszerzają się rynki zbytu, które korzystają też z zaplecza tych państw. No, siłą Unii jest jej różnorodność i korzystanie ze wspólnego dziedzictwa, ze wspólnej gospodarki, ze wspólnej kultury. To jest to, co jest największą korzyścią funkcjonowania Unii Europejskiej. Rozszerzanie się tak, aczkolwiek no na pewno tutaj trzeba ustawić jakieś granice. Przyjmowanie państw do Unii Europejskiej, bo i takie głosy się pojawiają, że może przyjmować państwa nawet spoza samej Europy, wydaje się dość odległe i trzeba bardzo dobrze przemyśleć, jakie państwa przyjmujemy, na jakich zasadach i jakie będą tutaj skutki dla samej Europy, nie tylko gospodarcze, ale także społeczne czy kulturowe.
Panie doktorze, to na koniec sprawa najświeższa. Niemcy zdecydowały, że dostarczą Ukrainie 14 czołgów bojowych typu Leopard 2. To potwierdził w środę kanclerz Olaf Scholz. Berlin pozwolił też innym krajom na ten krok. No i wyczekiwanie na tę decyzję trwało wiele dni. Pomijając aspekt bezpieczeństwa, chciałbym podpytać właśnie w kontekście unijnym. Czy to kilkudniowe oczekiwanie i trochę niepewności oznacza, że w kwestii pomocy Ukrainie, na przykład w tak wydawałoby się fundamentalnej kwestii, punkt widzenia poszczególnych krajów tak mocno się różni i bywa uzależniony od interesów konkretnych państw. Czy te interesy konkretnych państw mogą w takich sytuacjach jednak górować nad wspólnym punktem widzenia na tak ważną rzecz jak wojna za naszą wschodnią granicą?
Myślę, że nie. To znaczy państwa są zgodne w tym, że Ukrainie trzeba pomóc, bo wiadomo jaki będzie skutek, jeżeli Ukraina zostanie zajęta przez Rosję. Na tym na pewno się nie skończy. Natomiast musimy uwzględniać, że każde państwo podejmuje tę decyzję w sposób suwerenny i też są różne mechanizmy polityczne w poszczególnych państwach. Niemcy są jednym z tych państw, które najbardziej pomaga Ukrainie. Tak? Są bodajże na trzecim miejscu w tej chwili, bo te źródła są bardzo różne, jeżeli chodzi o wartość samej pomocy. Natomiast musimy pamiętać, że decyzja polityczna wymaga też wewnętrznych konsultacji, pewnych procedur, które są uzgodnienia z innymi siłami politycznymi. Było wiadomo, że Niemcy powiedzą tak, jeżeli chodzi o przekazanie Leopardów, nie było wiadomo ile. Na pewno też było pewne, że udzielą zgody na przekazanie przez inne państwa. Natomiast te tryby funkcjonowania polityki niemieckiej no, są takie, a nie inne. Państwa mają różne podejścia i w tej chwili toczą się dyskusje, w jaki sposób pomagać, czy pomagać, jak pomagać. Jednak patrząc na badania opinii publicznej w poszczególnych państwach, większość społeczeństw w państwach Unii Europejskiej jest za tym, żeby pomagać, żeby powstrzymać tą potworną agresję Rosji. Trzeba jednak pamiętać, że ta pomoc z punktu widzenia militarnego, technologicznego, ona jest bardzo różna.
Finlandia odpowiedziała, tak, my się też trochę dołożymy, ale za bardzo nie możemy. No bo nie jesteśmy jeszcze w NATO i też musimy pilnować własnego bezpieczeństwa.
Oczywiście, no to też jest związane z osłabieniem bezpieczeństwa poszczególnych państw. No przekazanie jakiejś puli czołgów oznacza, że tych czołgów nie będzie w tych państwach. A zakup nowych czy produkcja, no to jest proces niezwykle czasochłonny i wiemy jak bardzo skomplikowany. Te czołgi stały się pewnym symbolem, natomiast musimy pamiętać, że ta pomoc to jest też codzienna pomoc. To są dostawy żywności, dostawy uzbrojenia innego zupełnie kalibru niż czołgi. Prowadzenie wojny jest czymś niezwykle kosztownym i Ukraina na pewno bez pomocy Zachodu by sobie nie dała rady. Należy przypuszczać, że ta wojna szybko się nie skończy. Trzeba się cieszyć, że tak zaangażowały się Stany Zjednoczone, bo jednak to ich wsparcie jest ogromne, jest bardzo silne, ale także Unia wykazuje tą chęć pomocy i nie należy przypuszczać, żeby któreś z państw zerwało tą koalicję.
Doktor Rafał Majewski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
ABC Unii.
W jak wezwanie do lepszej ochrony graczy komputerowych przed uzależnieniem.
Europarlament zdecydowaną większością głosów wezwał do stworzenia zasad, które dadzą rodzicom przegląd i kontrolę nad tym, w jakie gry grają ich dzieci, a także ile czasu i pieniędzy poświęcają na granie.
Ponadto, zdaniem Europarlamentu, twórcy powinni unikać projektowania gier, które sprzyjają sprzyjają uzależnieniu oraz powinni brać pod uwagę wiek dzieci, ich prawa i podatność na zagrożenia.
Europosłowie domagają się bardziej przejrzystych informacji na temat treści, zasad zakupu gry oraz docelowej grupy wiekowej, która może wziąć w niej udział.
Domagają się też szczególnej ochrony małoletnich przed zachętami do robienia realnych zakupów wirtualnych przedmiotów w ramach danej gry.
Europosłowie uważają, że umożliwianie takich zakupów może być związane z przestępstwami finansowymi i łamaniem praw człowieka.
Posłowie twierdzą, że twórcy gier wideo powinni również traktować priorytetowo ochronę danych, równowagę płci i bezpieczeństwo graczy.
Podkreślają, że rezygnacja z subskrypcji gier musi być równie łatwa jak zapisanie się na nie.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Część z nas nie może doczekać się ciepłego lata i dłuższych dni, jednak polskie letnie wieczory nie dla wszystkich są satysfakcjonujące. Aleksandra Trębicka, dzisiejszym moim gościem jest Laura Santo, opowie z utęsknieniem o dniach polarnych w Finlandii.
Latem tęsknię szczególnie białymi nocami, bo u nas w ogóle nie jest ciemno nocą. Tutaj jest ciemno i ja czuję się strasznie zestresowana, kiedy ciemno się robi wieczorem, latem, bo dla mnie to jest nienormalne. Że po prostu słońce nie świeci tam, skąd ja jestem nocą, ale jest jasne nawet nocą. Już na początku maja już jest jasne i to do czerwiec, lipiec, no i to już pomalutku zaczyna się robić ciemno, ale właśnie czerwiec jest taki miesiąc, to jest cały czas jasne.
Tych się zasypia, jak jest jasno.
Ja jestem trochę jak niedźwiedź i myślę, że większość Finów też, czyli latem mam dużo energii i nie muszę tak dużo spać, ale zimą jest odwrotnie, że mogłabym po prostu spać cały czas. No i oczywiście mam czarne firanki.
A to takie popularne?
Myślę, że to w Polsce często są takie piękne firanki, takie to wygląda dobrze i pięknie, ale u nas chodzi trochę o, czy to jest dobrze z tych korzystać, że czy to robi ciemno w pokoju i no i właśnie o to chodzi. Ale myślę, że to trochę zależy, bo kiedyś byłam u koleżanki i miała po prostu jasne firanki. Ja myślałam, że jak tu śpisz, jak tu można spać, ale chyba to zależy od człowieka, że chyba ktoś potrzebuje, że jest ciemno, ktoś nie tak bardzo, ale no ogólnie jest różnie.
Czy człowiek traci przez to rachubę czasu? Po czym poznajesz, że już zbliża się wieczór?
No widzę, że okej, już późno, chyba czas iść spać, ale myślę, że to ogólnie ludzie mają ogólnie więcej energii, czyli lubią siedzieć w ogrodzie, na tarasie, trochę później, bo warto korzystać ten czas, bo jest jasne, fajnie, ciepło. No ja na przykład, ja mam urlop latem, czyli to nie jest tak ważne, kiedy idę spać, czyli mogę troszeczkę dłużej siedzieć i to korzystać ten czas.
Czym żyje Europa?
Magdalena Kaili, siostra byłej już wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, jest szefową brukselskiej organizacji Elon Tech, śledzącej rozwój najnowszych technologii i związanego z nimi ustawodawstwa. Jej siostra Ewa Kaili, zatrzymana w związku z aferą korupcyjną w Parlamencie Europejskim, wielokrotnie była prelegentką na konferencjach organizowanych przez Elon Tech w Parlamencie Europejskim. Ze strony internetowej organizacji zniknął jednak po tym wszelki ślad, podał w poniedziałek portal Politico. Według portalu siostra Ewy Kaili chce mieć czystą kartę w świadku brukselskich lobbystów i odciąć się od afery korupcyjnej. Dlatego Elon Tech skasował wszelkie wzmianki o byłej wiceszefowej Parlamentu Europejskiego ze swojej strony. Hiszpańska policja zatrzymała w środę 74-letniego emeryta, który pod koniec ubiegłego roku miał wysyłać kilka listów z ładunkami wybuchowymi do różnych instytucji. Pierwsza z przesyłek została skierowana do premiera Hiszpanii Pedro Sancheza. Przesyłki z ładunkami trafiły również do Ministerstwa Obrony Hiszpanii, jednej z firm zbrojeniowych z Saragossy, do bazy wojskowej pod Madrytem, a także do ambasad USA i Ukrainy. Podczas próby otwarcia przesyłki adresowanej do ambasadora Ukrainy w Madrycie doszło do eksplozji ładunku. Lekko ranny w rękę został pracownik placówki dyplomatycznej. Dwaj brytyjscy wolontariusze, którzy na początku stycznia zaginęli w okolicach Soledaru we wschodniej Ukrainie, zginęli, gdy pomagali prowadzić ewakuację z tego miasta, poinformowała rodzina jednego z nich. Tymczasem ubiegły rok był zabójczy dla ludzi mediów. Zginęło co najmniej 67 dziennikarzy i pracowników mediów, informuje amerykański Komitet Ochrony Dziennikarzy. To najwyższa liczba od 2018 roku i prawie 50% wzrost w stosunku do 2021, alarmuje komitet. Do tego wzrostu przyczyniła się m.in. wojna na Ukrainie i gwałtowna fala zabójstw w Ameryce Łacińskiej. Setki piekarzy, niektórzy ubrani w fartuchy i wymachujący bagietkami, protestowało na ulicach Paryża. Ostrzegali, że przetrwaniu wytwórców chleba i kruasantów zagrażają ceny energii elektrycznej, które gwałtownie wzrosły od początku nowego roku, oraz wysokie ceny surowców potrzebnych do wypieków. Francuscy piekarze już od dłuższego czasu borykają się z wyższymi kosztami masła i mąki, a cena jaj również wzrosła z powodu wybuchu w kraju epidemii ptasiej grypy, która dotknęła wiele gospodarstw. Ostatnią kroplą, która przepełniła czarę goryczy dla wielu z 35 tysięcy piekarni we Francji, było coroczne odnawianie umów na dostawy energii elektrycznej. Dostawcy nagle zażądali astronomicznych miesięcznych płatności. Prawie 1/4 młodych Holendrów nie wierzy w Holokaust lub uważa, że narracja o nim jest mocno przesadzona, wynika z najnowszych badań. Raport został opublikowany przez Międzynarodową Organizację Wspierającą Osoby, które przeżyły Holokaust. W ankiecie wzięło udział 2000 mieszkańców Niderlandów urodzonych po 1980 roku.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.